So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for it? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not.
Cześć. Z czym kojarzy ci się rewolucja przemysłowa? Z postępem i rozwojem ludzkości? Dokładnie. To hossa trwająca półtora wieku. I zdajesz sobie sprawę, że cały ten rozwój osiągnęliśmy praktycznie bez podatków. Tak więc dzisiaj o tym, że świat bez podatków jest nie tylko lepszy, ale i możliwy, bo jeszcze ponad 100 lat temu nasi przodkowie dokładnie tak żyli. Świat taki daje znacznie lepsze rezultaty niż ten, w którym obecnie żyjemy. Mianowicie fundamenty największej potęgi gospodarczej świata zostały stworzone przy całkowitej wolności od fiskalizmu. I trzy, powiemy dzisiaj o zacieraniu śladów dawnej przeszłości i stałym praniu naszych mózgów. Zapraszam! Oto Old Office Pavilion z roku 1899. Granitowe kolumny, wieża zegarowa na wysokości 96 metrów i ręczne rzeźbione kamienne detale. I amerykański rząd federalny zbudował to cudo, nie pobierając ani jednego centa z podatku dochodowego od amerykańskich obywateli. Przed rokiem 1913 rząd amerykański sfinansował cały system kolei transkontynentalnej plus kanał panamski, opłacił wojnę amerykańsko-hiszpańską, wzniósł Bibliotekę Kongresu i 27 nowych budynków sądów federalnych. W 45 stanach utrzymał stałą armię i rozbudował marynarkę amerykańską z 42 do 95 okrętów. I wszystko to bez opodatkowania obywateli. I ponadto, mimo tych wszystkich inwestycji, amerykańskie rezerwy złota w ciągu dwóch dekad powiększyły się siedmiokrotnie. A mimo wszystko komuś to przeszkadzało. W 1913 roku wszystko się zmieniło. Nie, raczej powiedzmy, wszystko zostało zmienione. Mianowicie wprowadzono 16. poprawkę, czyli podatek dochodowy. Oczywiście, oficjalnie chodziło o zwalczanie nierówności społecznych i o sprawiedliwość społeczną, bo jakżeby inaczej. Także w tym samym roku powstał system rezerwy federalnej, czyli dwie potężne restrukturyzacje w jednym roku. Jedna dała rządowi prawo bezpośredniego opodatkowywania obywateli. I tu wyjaśnijmy, bo dzisiaj trudno w to uwierzyć. Otóż podatek dochodowy wynosił stawka podstawowa zaledwie 1%, stawka maksymalna 7% i dotyczyła wyłącznie osób zarabiających na ówczesne czasy $500,000, czyli to jest na dzisiejsze około $18 milionów. I tylko te osoby płaciły góra 7%. Dwa, co najważniejsze, dla 99% obywateli amerykańskich podatek ten był w ogóle nieodczuwalny, bo wprowadzono go oczywiście jako podatek od milionerów. I trzecia rzecz, oczywiście tymczasowo. Tylko na trochę, tylko na chwilkę. I druga ważna restrukturyzacja w 1913 roku to oddanie kontroli nad podażą pieniądza prywatnym bankom. I teraz robi się ciekawiej i bardziej tajemniczo. Otóż w ciągu kolejnych dekad dokumentacja starego systemu, czyli sprzed 1913 roku, zaczęła znikać. I tak, w 1921 roku w pożarze w Departamencie Skarbu spaliły się archiwa IRS, czyli Amerykańskiego Urzędu Skarbowego z lat 1890-1910. W 1924 roku Urząd Sekretarza do Spraw Wewnętrznych podważył wiarygodność rejestrów gruntów sprzed 1913 roku, czyli archiwa te nie miały obecnie znaczenia. I ostatnia rzecz. W 1933 roku sekretarz skarbu zmienił kwalifikację dochodów rządu także sprzed roku 1913 w taki sposób, że nie można było stwierdzić wyraźnie dochodów rządu sprzed tego okresu, czyli źródła dochodu skarbu państwa były nieznane. Następnie na przestrzeni kolejnych dekad, do lat 50. poprzedniego wieku, świadkowie starego systemu powoli wymierali, odchodzili, a podręczniki zaczęły ustalać nową narrację. Czyli, że przed 1913 rokiem amerykański rząd był mały, ale i biedny, a po 1913 roku stał się większy, ale i bogaty. Teraz przedstawimy konkretne przykłady projektów z okresów Stanów Zjednoczonych, kiedy pełniły jedynie rolę stróża nocnego, które dzisiaj wydają się nie do zrealizowania przy dzisiejszym rozmachu i rozpędzie rządu. Dzisiaj bez miliardowych dotacji, bez zaangażowania rządu, projekty takie są niewyobrażalne, a kiedyś były normą. Pierwsza kwestia. Większość amerykańskich podręczników uczy, że kolej w USA powstała dzięki ogromnym dotacjom rządowym. Jest to jednak półprawda. James J. Hill zbudował swoją potęgę kolejową bez ani jednego centa dotacji rządowych. Budował powoli i solidnie. Zamiast pędzić po dotacje na każdą milę torów, co robiły inne firmy, budując powoli i byle jak, on dbał o to od samego początku, żeby każda mila przynosiła zysk. Stworzona przez niego linia transkontynentalna była jedyną, która nie zbankrutowała podczas wielkich kryzysów XIX wieku. Wniosek jest taki, że prywatny kapitał potrafi planować długoplanowo znacznie lepiej niż politycy. Dlaczego? Bo ryzykuje własnymi pieniędzmi. Zanim medycynę zaczęto dotować i regulować, opieka zdrowotna była niezwykle tania dzięki tzw. praktykom lożowym. Stowarzyszenia wzajemnej pomocy, np. robotników czy rzemieślników, zatrudniały lekarzy na roczny kontrakt za stałą niską opłatą członkowską. Była to często równowartość kilku dolarów rocznie. I lekarz ten opiekował się wszystkimi członkami loży. Konkurencja między lekarzami o te kontrakty była tak duża, że medycyna była dostępna i dla najuboższych. To właśnie amerykańskie lobby medyczne doprowadziło do zakazania tego systemu, twierdząc, że zaniża on i prestiż, i znaczenie tego zawodu. I w ten sposób doprowadzili oczywiście do podniesienia cen. I kolejny wniosek. Wolny rynek w medycynie nie wyklucza udziału biednych. Wręcz przeciwnie, czyni on usługi masowymi i tanimi. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że podobnie jest tutaj na Tajwanie i świetnie się to sprawdza. Nie jest to dokładnie w ten sposób, ale państwo podpisuje kontrakty ze szpitalami prywatnymi, które są super nowoczesne, wspaniale wyposażone i to wszystko działa. Także rozwiązania takie sprawdzają się także w czasach obecnych. Zanim wprowadzono obowiązkowe szkolnictwo publiczne, poziom piśmienności w USA i Wielkiej Brytanii był zaskakująco wysoki. Często przekraczał nawet 90%. Rodzice sami wybierali szkoły, które często mieściły się w domach lub przy kościołach, lub były prowadzone przez różne stowarzyszenia. Konkurencja sprawiała, że nauczyciele musieli uczyć skutecznie, bo inaczej rodzice zabierali ze szkoły i pieniądze, i dzieci. Programy były dostosowane do lokalnych potrzeb. Na przykład nauka rolnictwa lub rzemiosła, a nie do centralnego klucza urzędniczego. Ponadto edukacja była zdecentralizowana. Uczniowie uczyli się czytać w domach, w szkółkach niedzielnych, poprzez prywatnych tutorów lub w małych szkołach społecznych opłacanych przez rodziców. Motywacją była m.in. religia, na przykład umiejętność czytania Biblii oraz dynamicznie rozwijający się rynek prasy oraz handlu. Kolejny wniosek jest taki, że edukacja to potrzeba naturalna. Nie musi być narzucana siłą, by ludzie chcieli z niej korzystać. I tutaj najciekawsza rzecz. Rząd nie musiał pilnować wartości pieniądza, bo robił to rynek. Pieniądz był towarem. Sama nazwa banknot wywodzi się z czego? Jest to nota emitowana przez bank. Jest to prywatny pieniądz bankowy. Jak to działało? Otóż banki emitowały własne banknoty, które miały pokrycie w złocie. Jeśli bank był nieuczciwy, jego banknoty traciły wartość na rynku. I bank upadał. Przez niemal cały XIX wiek w USA nie było inflacji, o czym mówiłem we wcześniejszej audycji. Wręcz przeciwnie. Przez znaczną część czasu panowała deflacja. Ceny towarów spadały, bo rosła produkcja, a siła nabywcza zarobków zwykłych ludzi rosła z roku na rok. Kolejny wniosek jest taki. Brak banku centralnego to brak ukrytego podatku w postaci inflacji. Na zakończenie krótko omówimy, z czego w takim razie żyło państwo, z czego czerpało dochody. Zanim opodatkowano dochody obywateli, rząd federalny utrzymywał się głównie z trzech źródeł. Cła. Były to opłaty nakładane na towary importowane, czyli to, co Trump robi dzisiaj. Stanowiły one lwią część budżetu federalnego i służyły jednocześnie ochronie rodzimego przemysłu. Dwa to akcyza, czyli podatki od konkretnych towarów, takich jak np. alkohol czy tytoń. I trzy to sprzedaż ziemi, czyli rząd federalny na zachodzie dysponował ogromnymi połaciami gruntów. których sprzedaż osadnikom i firmom kolejowym przynosiła skarbowi ogromne zyski. Rozwój infrastruktury rzadko był zadaniem rządu centralnego w Waszyngtonie. To władze lokalne i stanowe, to hrabstwa odpowiadały za budowę dróg. Korzystały przy tym z lokalnych podatków od nieruchomości. Kolejne źródło to kapitał prywatny. Wiele kluczowych dróg, tak zwanych turnpikes, a także mostów budowane było przez prywatne firmy, które odzyskiwały zainwestowane środki poprzez pobieranie myta. Podobnie także rozwijała się kolej. Była to niemal w całości inicjatywa prywatna, choć wspierana przez rząd nadaniami ziemi. System opieki zdrowotnej opierał się na filantropii i instytucjach społecznych. Dobroczynność i kościoły. Większość szpitali w XIX-wiecznej Ameryce to instytucje charytatywne prowadzone przez związki wyznaniowe lub organizacje non-profit. Bogaci przemysłowcy często fundowali całe skrzydła szpitalne w ramach budowania swojego prestiżu. Filantropia była wówczas kwestią honoru. Szpitale miejskie. Duże miasta utrzymywały przytułki i szpitale dla najuboższych, finansowane z budżetów miejskich, choć standard opieki w nich znacznie odbiegał od standardu tych prywatnych. Przez długi okres formacje straży pożarnej były ochotnicze lub prywatne. Wiele firm ubezpieczeniowych finansowały własne oddziały straży pożarnej, które gasiły tylko te budynki, które posiadały odpowiednią tabliczkę ubezpieczyciela. Dopiero z czasem miasta zaczęły tworzyć zawodowe, publiczne jednostki straży pożarnej. Policja. Finansowanie policji leżało wyłącznie w gestii miast. Wydatki te pokrywano z lokalnych opłat. Na zakończenie powiem tak. Przed 1913 rokiem Ameryka funkcjonowała w modelu bliskim idei państwa minimum. Rząd federalny zajmował się głównie obronnością, polityką zagraniczną i pocztą. Brak podatku dochodowego oznaczał, że kapitał pozostawał w rękach, a raczej w portfelach obywateli i przedsiębiorstw, co z jednej strony napędzało ogromny wzrost gospodarczy, a z drugiej powodowało także rozwarstwienie społeczne i brak systemowej siatki bezpieczeństwa. Zauważmy, że w tym wszystkim nie ma kompletnie miejsca na finansowanie przez państwo programów socjalnych, dotacji rolniczych, programów ubezpieczeń społecznych, a ówcześni imigranci, czyli tak zwani naprawdę osadnicy, pracowali sami na siebie, albo przeżyli, albo nie. Nikt ich nie finansował, dlatego używanie argumentu, że Stany Zjednoczone są krajem imigracji, nie do końca tu pasuje, ponieważ wówczas ludzie ci zarabiali sami na siebie. Nie liczyli na pomoc państwa, bo jej po prostu nie było. I w tym duchu pozdrawiam, widzimy się za tydzień, dziękuję i do usłyszenia.
What do you think of the wealth tax? Because Jack, we were having a discussion earlier, believes that it might be a good thing.
No, Jack, you're going to hell for saying that.
But there is an argument to be made.
No, there isn't. It's un-American. It will destroy the fabric of the economy, punishing wealth and success.
Well, it's not punishing because they already have billions of dollars.
Right. The difference between having $5 billion and then, let's just say, a 10% wealth tax, you know, $4.5 billion is not quite significant.
It's just the idea that you're made a promise to come to America as an entrepreneur to achieve the American dream. And then some arbitrary politician randomly decides, we're going to appropriate that from you. We're going to steal your wealth just because we feel that a 10% wealth tax is appropriate.
It's not really stealing. It's redistributing.
You're going to go to hell too. like both of you are going to hell. I feel sorry.